Wydawnictwo Dwukropek przedstawia Roryk, nieśmiały detektyw. Sprawa zaginionej perły. Napisał Oliver Szlik. Przełożyła Emilia Skowrońska. Czyta Milena Staszuk. Nagranie Pike Voice Audiobooki. Rozdział pierwszy. Mordercze żony. Każdy, kto chce dowiedzieć się, w jaki sposób wysłać sprawiającego kłopoty męża na tamten świat, powinien zapytać o to panią Ziegler. Pani Ziegler jest naszą pomocą domową i ekspertką w dziedzinie mycia podłóg, usuwania plam i pozbywania się marudnych małżonków. Każdego popołudnia po pracy, czyli punktualnie o 17, siada z pudełkiem pralinek na naszej kanapie, by obejrzeć dwa odcinki Morderczych żon. Wszystkie kryminalne sprawy są tu oparte na prawdziwych wydarzeniach, tyle że odtwarzają je aktorzy. Nieszczególnie interesuje się odplamianiem i myciem podłóg, ale przestępczość to moja pasja. Dlatego zawsze oglądam Mordercze żony razem z panią Ziegler. W każdym odcinku jakiś mąż zostaje ukatrupiony przez swoją małżonkę. Zawsze dzieje się to w wyniku podstępu. Często narzędziem zbrodni jest coś tępego. Niekiedy dochodzi do porażenia prądem. W jednym z odcinków wykorzystano nawet rozdrabniacz do gałęzi. Dziś była grana trucizna. Kiedy Norbert Kummer wraca do domu późnym popołudniem 7 listopada 2016 roku, jego żona Gundula wita go kubkiem gorącej czekolady. Rozlega się głos narratora. I właśnie to widać na ekranie. Norbert Kummer i jego żona witają się przelotnym pocałunkiem, potem ona bierze jego płaszcz i teczkę, prowadzi go do salonu i przynosi mu czekoladę ze śmietanką. Czy oni naprawdę uważają, że wszyscy telewidzowie to idioci? Pytam. Dlaczego narrator tłumaczy nam to jak krowie na rowie? Przecież to wszystko doskonale widać. Ciii! Syczy pani Ziegler, wpycha sobie do ust czekoladkę i wpatruje się w telewizor, z którego dobiega teraz mroczna, złowieszcza muzyka. Norbert Kummer nie ma pojęcia, że to będzie ostatnia gorąca czekolada w jego życiu. Oznajmia narrator ponurym tonem. W tym czasie pan Kummer popija gorący napój i nagle robi dziwną minę. Potem marszczy czoło i woła do żony.
Gundula? Panczusiu, ta czekolada smakuje jakoś inaczej niż zwykle.
Bo dziś dałam do niej dodatkową porcję miłości, odpowiada kobieta z kuchni.
Ach tak,
stwierdza Norbert, upija kolejny łyk i krzywi się z obrzydzeniem.
Panczusiu, ale mówię poważnie, śmietanka chyba się zważyła, na pewno sprawdziłaś datę ważną...
W połowie zdania milknie, otwiera szeroko oczy, łapie się za szyję i próbuje nabrać powietrza. Kubek roztrzaskuje się o podłogę, czekolada rozpryskuje się wokół. Norbert Kummer zsuwa się z krzesła, sapie, a potem zamiera w bezruchu na podłodze. I to by było na tyle. Pani Kummer wchodzi do salonu i omiata pozbawionego życia męża mrocznym spojrzeniem. Przez 30 lat co wieczór przynosiłam ci twoją głupią, gorącą czekoladę. Czy choć raz mi za to podziękowałeś? Nie, nigdy za nic mi nie podziękowałeś, Norbercie. Ciągle tylko narzekałeś i nazywałeś mnie ponczusiem. Masz teraz za swoje, tak. Potem spokojnie wyciera ślady po napoju, znika w kuchni, po chwili wraca z plastikową plandeką i zawija w nią martwego męża.
Trucizna w czekoladzie. To wcale nie jest takie głupie, zauważa pani Ziegler i bierze do ust kolejną pralinkę z orzechami. Nie można mieć pretensji do tej kobiety. Jeśli mężczyzna ciągle narzekał, to nic dziwnego, że wreszcie go otruła, a nazywanie kogoś ponczusiem to już szczyt.
Czasami zastanawiam się, skąd u pani Ziegler bierze się to żywe zainteresowanie morderczymi zapędami u żon. Może szuka wskazówek lub sugestii? Na miejscu jej męża zachowałabym ostrożność i z pewnością nigdy bym na nic nie narzekała. Pani Ziegler to niska, silna kobieta o czerwonych policzkach i fryzurze przypominającej szczotkę drucianą. Nie wygląda na żonę, która chciałaby otruć swego męża. Raczej z całych sił zdzieliłaby go patelnią. Przychodzi do nas tylko dwa razy w tygodniu, aby posprzątać, ale kiedy tata i mama wyjeżdżają, mieszka tutaj, gotuje mi i się mną opiekuje. Jestem pewna, że sama doskonale dałabym sobie radę, ale mama niestety ma inne zdanie na ten temat. Matyldo, masz 12 lat. Za 4 czy 5 lat sytuacja będzie wyglądać zupełnie inaczej, ale do tego czasu, pod nieobecność moją i twojego ojca, to pani Ziegler będzie stać na posterunku. I jestem jej za to bardzo wdzięczna. Moi rodzice, Christina i Thomas Bondowie, są filmowcami zajmującymi się dziką przyrodą, znanymi z filmów dokumentalnych o rzadkich i egzotycznych zwierzętach. Przyzwyczaiłam się już, że z tego powodu często nie ma ich w domu. Kiedy jednak powiedzieli mi, że muszą lecieć do Australii akurat w Wigilię, poczułam kluchę w gardle. Mają tam kręcić film o koalach. Bardzo nam przykro, Matyldo, powiedział tata z poczuciem winy. Naprawdę próbowaliśmy przesunąć zdjęcia o kilka dni, ale nie udało nam się przemówić producentom do rozsądku. Mamy lot 24 grudnia. Dlatego w tym roku obchodziliśmy Boże Narodzenie już 23. 24 Raymond, mąż pani Ziegler, odwiózł tatę i mamę na lotnisko. Pojechałam tam razem z nimi i nawet udało mi się nie rozpłakać podczas pożegnania. Kiedy jednak ich samolot wystartował, uroniłam po cichu kilka łez. Mieli wrócić dopiero pod koniec stycznia. Dziś jest 27 grudnia. Większość świąt ja i pani Ziegler spędziłyśmy przed telewizorem, otulone ciepłymi kocami i przy włączonym ogrzewaniu. Na zewnątrz jest strasznie zimno. Od początku świąt śnieg pada niemal bez przerwy. Widzę, jak za oknem prowadzącym na taras unoszą się w ciemności grube białe płatki. O ludzie, ona chyba nie zamierza wrzucić go do jeziora, prawda? Te żółtodzioby popełniają tyle błędów. Komentuję i patrzę, jak czekoladowa trucicielka wyciąga z bagażnika ciało swojego męża i ciągnie je nad jezioro. Wrzucanie zwłok do jeziora to idiotyzm, wyjaśniam pani Ziegler. Prędzej czy później wypłyną na powierzchnię i wtedy pani Kummer będzie miała problem. Koroner ustali, że mężczyzna został otruty, a policja zidentyfikuje plandekę, w którą owinięto ciało, a potem sprawdzi, gdzie ją kupiono. Być może sprzedawca przypomni sobie panią Kummer i wtedy będzie miała przechlapane. A jeśli dodatkowo była na tyle głupia, że zapłaciła kartą kredytową lub zamówiła ją przez internet, to już w ogóle mogiła. Policja nie da jej spokoju i kobieta w końcu się przyzna. Każdy wie, że morderstwo doskonałe istnieje tylko wtedy, gdy nie ma ciała. Gdybym ja chciała się kogoś pozbyć, wypłynęłabym łodzią w morze i wyrzuciła ciało na otwartych wodach. Albo rozpuściłabym je w kwasie solnym. Wtedy zostałyby tylko zęby. Albo upozorowałabym wypadek. Na przykład upadek z drabiny podczas czyszczenia rynien. Albo porażenie prądem i z pewnością zapewniłabym sobie alibi. A potem bym... Matyldo! Przerywa mi poirytowana pani Ziegler. Znowu to robisz? Co takiego? Pytam i udaję niewiniątko. Paplasz jak opętana. Patrzy na mnie z wyrzutem. Na litość boską, dziecko. Chcę w spokoju popatrzeć, jak jakaś kobieta zabija swojego męża, a ty ciągle gadasz. Nie możesz choć raz się opanować. Przepraszam. Mamroczę potulnie, opadam na kanapę i od tej pory w milczeniu obserwuję, jak czekoladowa trucicielka pozbywa się swojego męża. Gdyby pani Ziegler była jedyną osobą, która narzeka, że za dużo mówię, w ogóle bym się tym nie przejęła. Sama dużo gada i potrafi godzinami opowiadać o Raymundzie, swoim mężu. O tym, że nie umie zrobić sobie nawet jajecznicy czy odpowiednio wcześnie kupić papieru toaletowego. Mój Raymund by beze mnie zginął. Jęczy wtedy pani Ziegler. Z pewnością jest w tym krzta prawdy. Kiedy pani Ziegler mieszka u nas, jej mąż zostaje sam w domu. I dzwoni co najmniej 5 razy dziennie z pytaniem, gdzie może znaleźć to czy tamto. Albo jak właściwie włącza się zmywarkę. Albo by przyznać się, że zalał kuchnię. Pani Ziegler wygląda wtedy zawsze tak, jakby występowała w odcinku Morderczych Żon. W szafie w przedpokoju! Warczy do telefonu lub... Ustaw program automatyczny. Albo na litość boską, Raymundzie. Ale znowu zaczynam paplać. Nawet jeśli tylko w myślach. Po prostu nie umiem nic na to poradzić. Kiedy mam w głowie jakąś myśl, nagle skądś pojawia się druga, a potem trzecia i kolejna, aż wreszcie przez mój mózg przetacza się prawdziwa lawina myśli. A kiedy już pędzi w dół, moje usta automatycznie się otwierają i przekazują te myśli otoczeniu. I to w błyskawicznym tempie. Nie tylko pani Ziegler ma o mnie takie zdanie. Koledzy z klasy też czasem uważają, że jestem męcząca.
A podczas ostatniej wizyty moja cioteczna babka Wanda dostała palpitacji serca i zaczęło piszczeć jej w uchu po tym, jak przez 2 godziny przedstawiałam jej swoje przemyślenia na temat tego, co wybrać, trumnę czy urnę. Ale tak to już jest. Nie umiem siedzieć cicho dłużej niż 5 minut. Po 3 zaczyna brakować mi powietrza, a po 4,5 mam wrażenie, że moja głowa jest jak balon, który zaraz pęknie. I po prostu muszę spuścić z siebie powietrze. Tym razem też udaje mi się wytrwać w ciszy tylko do chwili, gdy pani Kummer zostaje wyprowadzona w kajdankach. Wtedy nie potrafię się już powstrzymać. Nic dziwnego, że ją złapano. Jak można tak niechlujnie zabijać? Przecież nie kupuje się plastikowej plandeki w sklepie dla majsterkowiczów na rogu. Tylko gdzieś, gdzie człowieka nie znają. I trzeba być w peruce. Albo przynajmniej w okularach przeciwsłonecznych. I oczywiście zapłacić gotówką. A przede wszystkim nie pyta się sprzedawcy, czy plandeka jest wystarczająco duża, by można było zawinąć w nią człowieka. Całą tę sytuację można by jeszcze uratować, gdyby załatwić to na miejscu. Pani Kummer powinna zaprosić męża na urlop nad morzem i wybrać się z nim na romantyczny rejs łodzią. Potem, w odpowiednim momencie, zdzielić go w głowę i facet już na zawsze zniknąłby w niezmierzonych głębinach. Po wszystkim mogłaby odegrać rolę zrozpaczonej wdowy i powiedzieć wszystkim, że jej Norbert wypadł za burtę wskutek tragicznego wypadku i dostałaby cały spadek. Matyldo! Pani Ziegler wykonuje aż nadto wyraźny gest oznaczający zamknij się. Następnie wskazuje choinkę, przed którą doktor Herkenrad właśnie budzi się z drzemki. Ktoś musi wyjść z psem. Zawsze nazywa go psem, nigdy doktorem Herkenratem. Bo jej zdaniem to nie jest odpowiednie imię dla psa. Doktor Herkenrad to nasz cocker spaniel. Ma rudobrązową sierść, urocze zwisające uszy i potwornie boi się wiewiórek. Wzięliśmy go ze schroniska, gdy miałam 7 lat. Od razu skojarzył mi się z moim pediatrą. Obaj mają tak samo smutne spojrzenie i lekkiego zeza. I w ten sposób pies otrzymał swoje imię i tytuł doktora. Prawdopodobnie jako jedyny cocker spaniel na świecie. Ktoś musi wyprowadzić psa, powtarza pani Ziegler i patrzy na mnie w sposób, który nie pozostawia wątpliwości co do tego, kim jest ów ktoś. Chodź, doktorze Herkenrad, mówię i wstaję z kanapy. Pani Ziegler chce, żebyśmy przez 30 minut łazili po mrozie, tak by mogła w spokoju obejrzeć 2 odcinek Morderczych żon. Pies drepcze za mną do przedpokoju, gdzie zakładam grubą kurtkę, szybko zerkam w lustro w szafie i sprawdzam, czy nie wyskoczyły mi na twarzy żadne świąteczne sywki. Przez ostatnie dni zjadłam całe góry słodyczy. Pryszcze powinny się pojawiać jak grzyby po deszczu, ale na razie nic się nie dzieje. Pomijając jeden niewielki egzemplarz na czole, na pryszczowym froncie panuje spokój. Wyglądasz jak twoja matka. Powtarza mi pani Ziegler przy każdej okazji. Z pewnością ma rację w kwestii zielonych oczu i rudych włosów, ale wyraźny dołeczek w brodzie mam bez wątpienia po tacie. Zakładam czapkę z pomponem, chowam telefon do kieszeni kurtki i wołam. Będziemy na zewnątrz tak długo, aż zamarzniemy! I już mam otworzyć drzwi, gdy pani Ziegler krzyczy z salonu. Dziecko, chodź tu szybko! Mówią coś o nieśmiałym detektywie. O Roryku nieśmiale? Pytam podekscytowana i pędzę do pokoju. Doktor Herkenrad patrzy za mną osłupiały.